Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Robert Sowa, szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witam w ten słodki, zimny dzień.
Przepiękny deszczowy dzień.
Przepiękny, słoneczny, deszczowy dzień.
Dzisiaj znajomego mijałem rano i powiedział, dobrze, że pada deszcz, a nie śnieg. Ja wolę, jak jest odwrotnie, akurat zwłaszcza w grudniu, bo to przecież już grudzień nam się
rozpoczął. Ja przeciwko śniegowi nic nie mam, ale wolę, jak spadnie, to żeby się trzymała ta pokrywa przez jakiś dłuższy czas, a nie po paru godzinach zamieniała się w zwykłą chlapę.
No są dlatego tacy, którzy twierdzą, że jak śnieg, to w górach.
Śnieg to w górach i na minusie, dlatego też w naszym układzie w tej chwili zmian klimatycznych, które niewątpliwie widzimy, bo ja od długiego czasu nie pamiętam długiej zimy, raczej to są retrospekcje z dzieciństwa, no to jednak wolę deszcz.
Ostatni raz chyba z 4 czy 5 lat temu mieliśmy takie poważne opady śniegu przez jakiś dłuższy okres w Zielonej
Górze. Pamiętam jako dziecko, to zawsze pamiętam zimy śnieżne.
Tak,
jeszcze
tak,
jak studiowałem na wschodzie Polski jakieś tam 20 parę lat temu, czy 30 lat temu, to pamiętam, że jak śnieg spadł na jesieni, to tak naprawdę jeszcze w kwietniu leżały na polach połacie śniegu, a jak przyjeżdżałem do Zielonej Góry, to było zielono, słońce świeciło. Więc...
Ale były też takie zimy, ja doskonale pamiętam, jak szedłem na narty na Tatrzańską i potem na osiedle słoneczne wracałem, nie zdejmując nart. Można było przez jezdnię przejeżdżać, nie niszcząc tego sprzętu. No ale dobra, koniec retrospekcji, chociaż wrócimy...
Możemy tęsknić za tym.
Możemy tęsknić. Wrócimy do tego, co wydarzyło się pod koniec ubiegłego tygodnia, kiedy państwo zorganizowaliście swoją konferencję prasową. Konferencja, powiem tak, miała bardzo różny wydźwięk w zależności od tego, kto co czytał i kto czego słuchał, jaki był przekaz medialny, bo z jednej strony można podejść do tego tak bardzo łagodnie, że oto państwo organizując konferencję apelujecie czy prosicie polityków Prawa i Sprawiedliwości o taki pozytywny lobbying dla inwestycji w województwie lubuskim, chociaż jeśli wsłuchać się w słowa, które padały na tej konferencji, no, że zacytuję pana przewodniczącego Sługockiego, dość kłamstw PiS. To jest
tak, ale to
cytat.
Wróćmy do tej konferencji. Ona właściwie składała się z dwóch modułów, a wywołana była na kanwie relacji
z konferencji
polityków PiS-u, tak, że sukcesy te, które dokonywały się za czasu Platformy Obywatelskiej, zostały sobie przypisane.
No i to mówił właśnie Waldemar Sługocki.
I dokładnie, i to była jego taka retorsja i chciał może nie polemizować, tylko postawić na prawdę. A myśmy powiedzieli jedno. Odcinamy to, co było. Dla nas liczy przyszłość, perspektywa miasta Zielonej Góry i jej rozwoju. I zaprosiliśmy radnych do współpracy, a właściwie do silnego działania ich jako radnych PiS-u, jak i również polityków PiS szczebla powiedzmy wojewódzkiego czy krajowego, myślę tutaj o parlamentarzystach, na rzecz inwestowania, rozwoju miasta Zielona Góra. I takich inwestycji jest bardzo dużo. Z tym, że te inwestycje nie zależą tylko od naszego lokalnego tutaj oddziaływania budżetu, ale przede wszystkim od środków centralnych. I to jest klucz całej sprawy.
Ale myśli pan, że...
I to dla nas, panie redaktorze i szanowni państwo, będzie swojego rodzaju sprawdzian skuteczności.
Ale myśli pan, że zielonogórscy działacze Prawa i Sprawiedliwości mają taką moc przekonywania, żeby pojechać do Warszawy, otworzyć konkretne drzwi i zwrócić uwagę na jakiś problem, na jakąś inwestycję? Z jednej strony można powiedzieć, że niektóre rzeczy w ostatnim czasie rzeczywiście jakby się udawały.
Ja przerwę, tak? Skoro przypisuję sobie budowę Eski, która jest niebagatelną inwestycją, i szereg innych działań, chociażby załatwienie centrum pediatrycznego, czyli centrum matki i dziecka w Zielonej Górze, no nie widzę powodu, żeby analogicznych inwestycji, a nawet i mniejszych,
jeżeli
chodzi.
A wszyscy politycy tak robili od razu. Możemy przypomnieć mnóstwo takich, kiedy jedna ekipa rozpoczynała daną inwestycję, wstęgę przecinał ktoś inny i mówił, to ja, dziękuję.
No ale dlatego też trzeba mieć odrobinę przyzwoitości w tej całej materii. A są rzeczy, tak jak mówię, na pewno są konkursy w wielu miejscach, a tutaj jeżeli o tych inwestycjach mówimy, które chcemy zrealizować, to tak się szczęśliwie składa, że na tej trasie jesteśmy teraz, o której idzie. Myślimy tutaj o Muzeum Ziemi Lubuskiej, gdzie trzeba rozbudować, włożyć 20 milionów złotych. Mówimy o centrum muzycznym, czyli szkole muzycznej, którą trzeba praktycznie na nowo postawić. Inwestycja 20 milionów, bez środków centralnych tego nie zrobimy. Mówimy jeszcze chociażby pałacu w Zatoniu, gdzie praktycznie trzeba go na nowo odbudować. Są to rzeczy, które dla nas są istotne, jeżeli chodzi o rozwój, upiększanie miasta.
A może dla części polityków Prawa i Sprawiedliwości nie są to istotne z ich punktu widzenia inwestycje, z tego względu, że wiemy, jak wygląda samorząd w województwie lubuskim. No, Prawo i Sprawiedliwość, podobnie jak i w innych województwach, województwach, jeśli mówimy o sejmikach poza jednym województwem, nie rządzi. Więc mówienie o tym, że oni pomogą, a tamci spiją śmietankę przed wyborami samorządowymi, mogą uznać za rzecz, która nie będzie dla nich korzystna. Wręcz przeciwnie, wyjdą przed wyborami i powiedzą, oni nie zrobili, my zrobimy za rok.
Na Boga, no teatr, muzeum, centrum muzyczne są to inwestycje nie dla polityków, tylko dla mieszkańców. Ja pamiętam takie zachowania, to było dokładnie w latach 2003-2004, kiedy właśnie próbowano w ten sposób robić, dzielić tutaj polityków, gdzie dla przykładu w Gorzowie wszyscy politycy szli razem pod szyldem partii Gorzów i w tym momencie powstał Gorzowski Ośrodek Telewizji, została stworzona instytucja NSA, Sądu Administracyjnego w Gorzowie, przez to, że nas skłócano. Dlatego
działali dla miasta, nie mylą.
Dlatego my o to samo apelujemy. Są rzeczy, które tylko mogą być politycznie załatwione, chociażby przez zmiany ustawowe. Ja tutaj mówię chociażby o ostatniej rzeczy, lotnisku w Babimoście. Lotnisko w Babimoście, to każdy region w mojej ocenie powinien mieć lotnisko, ale boryka się z pewnymi problemami. I tutaj bez pomocy centralnej, rządowej, czy nawet no, chociażby parlamentarny nie obejdzie się. Nam jest potrzebny tutaj specjalny program, który to lotnisko znobilituje i stworzy, że ono będzie faktycznie funkcjonowało tak, jakbyśmy sobie winszowali.
To może z perspektywy Warszawy nie widać po prostu tej kropki na mapie.
Jest takie coś jak Babimost. Jest takie coś jak Public Service Obligation, czyli możliwość oddziaływania centralnego na funkcjonowanie lotniska i rozwiązanie problemu może być praktycznie trójtorowe.
Ale wie pan, że mamy kilka takich lotnisk, nie ujmując Babimostowi, które powstawały w ostatnich czasach w Polsce, przede wszystkim na wschodzie. Rewelacyjne terminale, naprawdę infrastruktura z prawdziwego zdarzenia i nic tam nie lata. Kompletnie.
Zgadzam się, dlatego, że nie ma odpowiedniej polityki państwa, tylko nie porównujmy biednego lotniska w Babimoście, które po prostu było no, środkami własnymi, naprawdę minimalnymi, wzmacniane, budowane w stosunku do potężnych portów, chociażby w Radomiu, gdzie wydano o wiele, wiele więcej pieniędzy. To nie kilkanaście milionów, tylko kilkadziesiąt, czy nawet ponad 100. I to jest ta istotna różnica. Ale wystarczyłoby chociażby stworzyć możliwość tworzenia komunikacji, a właściwie rozkładu lotów przez województwo i współudział finansowania centralny. Albo przejąć sam port lotniczy, żeby był przyjęty przez instytucję centralną, co by o wiele bardziej ułatwiło. A najlepszą rzeczą by było po prostu wprowadzenie rozwiązania aktem centralnym, postawienia równości pomiędzy, jeżeli chodzi o dotacje, pomiędzy wszystkimi gałęziami transportu, tak jak samochodowy czy kolejowy, gdzie one są dotowane. PKS-y wiemy, że są, koleje wiemy, że są. Tak samo można było wprowadzić taką zasadę.
To tyle, że tu mówimy o rozwiązaniach systemowych absolutnie.
Ale tak? To jest wszystko. To, co mówią, jest to możliwość oddziaływania polityków PiS, a w szczególności posłów i senatorów naszego szczebla. Ja się dziwię, dlaczego jedna posłanka z północy potrafi wszystko załatwić, co jest z korzyścią dla Gorzowa. A wracając do chociażby do kolei szybkich prędkości, jako radni zwróciliśmy się do centrali PKP z apelem, rzucając bardzo twarde argumenty, dlaczego ta kolej, oczywiście futurystyczne przedsięwzięcie.
Nie wiadomo, czy w ogóle dojdzie do skutku.
Dokładnie. Dlaczego ma przebiegać przez Zieloną Górę? Argumenty są proste, mamy wszystkie praktycznie na swoją stronę przewagę.
Są opracowania stosowne robione przez naukowców, nie polityków, którzy
ale dokładnie, merytoryczne mówią, i tak. Wszystko wskazuje na to, że ta linia powinna przebiegać przez Zieloną Górę. I oczywiście otrzymaliśmy odpowiedź z PKP, że jak najbardziej te rzeczy będą brane pod uwagę, ale my wiemy doskonale, że merytoryka to nie jest polityka.
Pan, na chwilę potem pan Marek Surmacz mówi w Radiu Zachód, że Zielona Góra to jakaś prowincja, więc dlaczego ma tam
tędy dokładnie, i dlatego szkoły? Przykładowo jeszcze za czasów Platformy, jeszcze dokładnie posłanka Bukiewicz tego pilnowała, była, zdaje się, w merytorycznej komisji gospodarki sejmowej, że ta linia przebiegała przez Zieloną Górę. I jedna interwencja praktycznie spowodowała, że wygumkowano i przesunięto to na północ. I to będzie sprawdzian autentyczny dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. I jeżeli to zrobią, oczywiście dla nich medal, ale zrobią to przede wszystkim dla mieszkańców Zielonej Góry i naszego
subregionu. Ale kiedy rozmawiam w tym temacie z panem Kazimierzem Łatwińskim, radnym miejskim, ale też doradcą wojewody do spraw transportu, pan Kazimierz, wiadomo, że kolej to jego konik absolutny.
Generalnie pan Kazimierz Łatwiński to jest człowiek, który patrzy horyzontalnie na Zieloną Górę.
Absolutnie. Merytorycznie. I mówi, że jest taka możliwość, żeby pogodzić rację obu stolic województwa. Nie tak dawno rozmawialiśmy, pan Kazimierz wrócił z takiego dużego kongresu kolejowego z Gdańska. Gdańska, właściwie prosto tutaj do studia. Wcześniej był w Poczdamie, kiedy też rozmawiali o różnego rodzaju rozwiązaniach kolejowych i mówi, że no jest taka iskierka nadziei, że da się pogodzić obie racje i w przyszłości będzie można tak zorganizować to połączenie kolejowe, że będzie ono i tu, i tu.
Oczywiście mówimy o sieci, ale tak naprawdę głównym dla mnie koronnym argumentem jest to nawet warunek ekonomiczny, żeby ten Y nie szedł z terenu Polski dwoma drogami i na zachód Europy do Berlina. Wystarczy to skomunikować, złączyć te szlaki w Zielonej Górze i pociągnąć jedną nitkę. Ponadto strona niemiecka nie bardzo ochoczo w perspektywie widzi połączenie
przez... Ja nie wiem, czy rząd ochoczo na to patrzy, bo jak słyszałem, że autostrady wybudowane z zachodu na wschód nie służyły de facto Polakom. Któryś tam minister popisał się tego rodzaju stwierdzeniem, że one były raczej dla Niemców i dla Rosjan zbudowane, a nie dla Polaków. I teraz musimy postawić na to, aby budować autostrady z północy na południe, bo to będą autostrady dla Polaków.
Ja mam pomysł, po prostu budujmy autostrady koncentrycznie, takie koła rozchodzące
tak
się
też internaci wyśmiewali tą wypowiedź.
I wtedy będą tylko autostrady dla Polaków. A reszta Europy niech będzie połączona drogami leśnymi.
No ale wie też pan, jakiś minister potrafi chlapnąć coś takiego,
ale to nie jest jeden, ale nie jest jeden przykład, panie redaktorze, szanowni państwo. To nie jest jeden przykład chlapnięcia i nie mówię tylko tutaj
notabene autostradę A2 otwierał pan Jarosław Kaczyński i robił to z uśmiechem na ustach, mówiąc wtedy, dobrych kilka lat temu, kiedy otwierał te odcinki, a Prawo i Sprawiedliwość wtedy akurat miało szczęście rządzić w naszym kraju, że jest to rewelacyjna inwestycja służąca Polakom, że w końcu pojedziemy porządnymi drogami, jakich nam brakowało. No mija kilka lat i zmienia się opcja. Człowiek z tego samego rządu, z tego samego ugrupowania mówi, że to jest rzecz dla Niemców.
No jest to polityka zwijająca się, jeżeli chodzi o zagranicę. No bardzo źle to wróży. Jeżeli tak dalej będzie, to będziemy osamotnieni w środku Europy.
Ja mam nadzieję, że to była po prostu niedyspozycja danego polityka, który nie zastanawiając się powiedział coś, a
ale ja myślę, że ta niedyspozycja to jest procesem takim troszeczkę już przetrwałym. Proszę zwrócić na to uwagę. To nie jest epizod. Zawsze mam jakąś bombkę podłożoną, która no powiem, uderza w polską rację stanu.
A może jest tak, że jest część Polaków, którzy chłoną tego rodzaju stwierdzenia? I
Polacy
mówią,
chłoną świetnie,
tak.
Nie. Polacy świetnie chłoną 500+ i te inne dobra, które w tej chwili są rozdawane, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, które będą w najbliższych miesiącach, a przynajmniej latach, jestem o tym przekonany.
No, to też wszystko są rzeczy, które świetnie brzmią. Mnie czasami zastanawia, czy Polacy nie potrafią liczyć na poziomie gimnazjum, których zaraz nie będzie, bo kiedy wychodzi stosowny minister rządu i mówi, że mamy dla was rewolucję, jeśli chodzi o finanse, i podają przykład jakiegoś wymyślonego fotografa, który pracuje w oparciu o prawa autorskie i mówią, że jeśli on zarobi 7000 w przyszłym roku, to nie tylko nie zapłaci ZUS-u, podatku i tak dalej, ale też będzie do przodu 320 zł, bo jeszcze mu to państwo odda. I mówi się to z chóra optymizmem, a z drugiej strony, jeśli się nad tym zastanowić, to wychodzi, że ten, że fotograf, który jest wymyślony w danym momencie na potrzeby jakiejś hipotetyczny, no jest jakimś nieudacznikiem, bo będzie zarabiał no 500 parę złotych miesięcznie. No to ciekaw jestem, gdzie on będzie mieszkał za te 500 zł miesięcznie.
Nie wiem, jak można w ogóle mówić w standardzie, że można przeżyć za te pieniądze, jeżeli ktoś mówi o tym, czyli akceptuje, jeżeli chce się cokolwiek dobrego zrobić, to trzeba jednak określić te utrzymanie finansowe minimalne, czy tam płacę minimalną, która powinna już wszystkich obowiązywać. A jeżeli się mówi o kazusach ekstremalnych, jeżeli chodzi o standard życia i w tym momencie się tym posiłkuje, to znaczy jest to cicha akceptacja, no powiedzmy, tej biedy przez rządzących. Czyli to jest taka, powiem, swojego rodzaju schizofrenia. Takie właśnie przekłamywanie rzeczywistości. Jeżeli mówimy o społeczeństwie, które ma dobrze zarabiać, to wiemy doskonale, że pieniądze biorą się z siły gospodarki i nic więcej tutaj nie wniesie. Jeżeli będziemy prowadzić politykę rabunkową względem finansów państwa, no to powiedzmy w przyszłym roku ktoś za to zapłaci i będziemy widzieć kto, żeby dopiąć budżet, bo gospodarka wiem doskonale, że pikuje w dół, nie do góry. Wiemy doskonale, że dochody państwa będą mniejsze, inwestycje mniejsze, PKB spada, dług publiczny w ciągu kwartału wzrósł o 50 miliardów złotych.
A nie jest to tak, że zwraca straszenie PiS-em, to co pan mówi, że politycy Platformy Nowoczesnej i kilku innych ugrupowań będą straszyć PiS-em, że za moment wydarzy się jakiś dramat?
Ale po trosze to też wynika z naszej mentalności. Ile Polaków bierze pieniądze z chwilówek, chce siana, idzie do bociana, bez liczenia się się z konsekwencjami, a później są tragedie rodzinne.
No teraz rząd mówi, że ukróci przynajmniej sposób reklamowania się tego rodzaju instytucji.
Zgadza się, ale chodzi mi, to jest myślenie tych wszystkich Polaków, którzy biorą, nie myślą, co dalej będzie. Najważniejsi my jesteśmy teraz, a za nami niech będzie potop. I nie myślą o tym, że jeżeli Platforma odchodziła, dług publiczny na mieszkańca wynosił przeciętnie 20 tysięcy złotych, to przy tej dynamice zadłużenia publicznego za 3 lata będzie wynosił 40 tysięcy złotych.
A jak gospodarka ruszy z kopyta przy różnego rodzaju inwestycjach i PKB będzie wyższe, to może się to zmieni. Będą wyższe.
Ale jest na razie niższe, jeżeli wykreślimy dwa punkty z zeszłego roku i tego roku i utrzymamy tę linię, a nic nie zapowiada, żeby mogło dojść do wzrostu PKB, no to niestety w przyszłym roku albo za 2 lata no będzie PKB 0, a nie wiem, czy później nie będzie ujemne. Panie redaktorze.
Jak mówimy o podatkach i o Prawie i Sprawiedliwości w tym wypadku, to sięgnijmy do dzisiejszej Wyborczej, spójrzmy na tytuł.
Nie sięgnąłem.
To ja już panu zacytuję z pamięci tytuł. Kubicki zrobił to, czego nie zrobił PiS. I o co chodzi? Podniósł podatki dla marketów. Kubicki jak Kubicki. Zrobili to radni, przegłosowując tego rodzaju uchwałę na sesji Rady Miasta. Okazuje się, że wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe powyżej
600 metrów kwadratowych
będą płacić stosownie wyższy podatek.
Ale nie większy niż w Polsce.
Nie większy niż w Polsce, ale no wie pan, tytuł mówi... Dał wam po kieszeni, bo jeśli jest podwyżka, o czym mówili wszyscy specjaliści związani, załóżmy z Platformą Obywatelską przy okazji podobnych rozwiązań, które miały być wprowadzone w kraju, to jeśli podniesiecie marketom podatki, to oni odbiją sobie to na kliencie, czyli nie bułka będzie za 30-50 groszy niepotrzebne skreślić, tylko będzie za złotówkę. Ale z drugiej strony podnosi się też opłatę dla tych, którzy podatek od gruntu, dla tych, którzy posiadają ziemię inwestycyjną w Zielonej Górze, natomiast nic z nią nie robią powyżej 4 lat.
Centrum rewitalizacji.
No i świetnym przykładem jest tutaj...
Dosyć spekulacją ziemią.
Była albo, hala ludowa.
Ale oczywiście dosyć spekulacją ziemią. Albo mam teren, mam koncept i wykorzystuję i buduję go, gdzie będą to funkcje na pewno propubliczne i z wielu względów, czy handlowe, czy budowlane i nie ma co dyskutować. I przede wszystkim miasto w tym momencie zaczyna te nieużytki, powiedzmy, w jakiś sposób likwidować.
Ale to też jest podejście bardzo różnych osób, bo i sami radni byli podzieleni co do tego, czy te podatki powinny być podnoszone dla marketów, czy też nie powinny.
Ale moment,
i przeciętni ludzie też będą podzieleni, bo jedni powiedzą, a dlaczego podnoszą podatki tym? Jeśli chodzi o te nieużytki, to wszyscy będą zadowoleni.
Mam pytanie dla tych, którzy tak sądzą. Czy cena bułki w Biedronce, w Gorzowie jest inna niż w Zielonej Górze, pomimo różnicy tych podatków? Proszę sobie sprawdzić ceny tych produktów, a później można dyskutować.
No tak, to jest jeszcze kwestia marketów, chociaż no, powiedział pan o Biedronce. Nie wiem, jaka jest dokładnie polityka Biedronki, ale jeśli weźmiemy lokalną firmę marketową, która też całkiem nieźle funkcjonuje i pojedziemy do ich sklepu na Jędrzychowie, albo pojedziemy do ich sklepu na osiedlu śląskim, pomorskim, niepotrzebne skreślić, to okaże się, że na Jędrzychowie zapłacimy 2 razy tyle za to samo, co kupimy w tej samej sieci w innym miejscu. No więc polityka marketów też może być bardzo różna.
Zgadzam się, ale nie spowoduje to na pewno jakichkolwiek rewolucyjnych zmian w cenach dla poszczególnego klienta w Zielonej Górze. Jestem przekonany o tym.
Czyli to jest burza przytancowany? Mówienie o tym, że podatki się podnosi?
To jest, przepraszam bardzo, polityka mająca na celu spięcie budżetu. Wiemy doskonale, że pieniądze są bardzo potrzebne w tej chwili.
No mówi się, że domyślnie 1,5 miliona może się pojawić więcej z tego tytułu.
Zgadza się. No w porównaniu do 800 ponad milionowego budżetu nie jest to dużo, ale to są pieniądze. Pamiętajmy o tym, że mnóstwo zadań, tu nie bronię nikogo, tylko staram się ważyć, jak jest. Mnóstwo zadań spadło na samorządy z góry rządowe, które muszą realizować. Chociażby ta nieszczęsna deforma oświaty, która wchodzi. Niestety ona pociągnie za sobą pieniądze. W skali Zielonej Góry mówi się o 11 milionach.
Dzisiaj czytałem podstawę programową, jaka będzie. Można się
słyszałem,
zdziwić,
że była z defektem gdzieś tam zapisana.
Można się zdziwić, czego się dzieci będą uczyć na przykład w 4., 5. klasie szkoły.
Ja nie czytałem, powiem szczerze, bo to się rano pojawiło, aczkolwiek myślę, że zmienimy chyba historię i bohaterów narodowych, jeżeli domyślam się, co pan redaktor ma na myśli.
To jest problem, wie pan, bo dla jednych jedna osoba była bohaterem, dla innych nie trzeba daleko szukać. Weźmy
ale nie zaklinaj mi.
Jedni mówią, Wałęsa jest absolutnym bohaterem i tak go ma też postrzegać większość Polaków, a inni mówią, nie jest bohaterem, ale, jest zdrajcą.
No tak, bo jeżeli ktoś chciał zostać w Związku Sowieckim, to dla nich nie jest bohaterem.
No, ale wie pan, rotmistrz Pilecki, no jedni powiedzą, że bohater, drudzy powiedzą, że nie bohater. Że dzieci nie mają się uczyć o tym w szkole?
Akurat trzeba ważyć historię i pisać prawdę. Jeżeli już mówimy o Wałęsie, trzeba pamiętać, że dzięki temu człowiekowi wyszliśmy z tego, co nam się nigdy, ja pamiętam, za młodego byłoby niemożliwe. Udało się wyprowadzić wojska sowieckie z Polski, co zrobił w sposób bardzo inteligentny, fajny.
To młodzi ludzie, którzy rzucają w niego jajkami na spotkaniach, czy pomidorami, czy protestują głośno, najczęściej tego nie
dlatego,
pamiętają.
Jako dla
nich to jest abstrakcja.
Tak, dlatego jako resocjalizacja powinni być wywożeni na jakiś turnus do komunałki w północnej Korei i po miesiącu czasu myślę, że spojrzenie by się naprawdę im zmieniło i myślę, żeby zaczęli rozumieć. No trudno dziwić się młodemu pokoleniu, jak już jest pokoleniem poza okresu komunizmu, bloku wschodnioeuropejskiego, gdzie dla nich standardami nie jest wschód, a przede wszystkim kraje zachodnie, tylko zapomnieli o tym, że kraje zachodnie dochodziły do tego stanu dobrobytu o pół wieku, mówimy o okresie powojennym, w stosunku do Polski. My mamy tylko zaledwie 25 lat i do tych młodych właśnie mówię, naprawdę bardzo dużo się zmieniło na korzyść w kraju. Oczywiście, żeby dorównać kraje zachodnie, musimy ciężko pracować jeszcze przez 25 lat następne.
No to na koniec przenieśmy się do szpitala klinicznego w Zielonej Górze.
I to właśnie jest też świetny papierek lakmusowy dla rządzącej partii Prawa i Sprawiedliwości, że jest to duża szansa na wykazanie aktywności, na wzmocnienie tej jednostki.
A dzisiaj pani marszałek będzie wykazywała aktywność, bo wzmocniła zdecydowanie to, co się dziać będzie na oddziale zakaźnym, między innymi dzisiaj stosowna konferencja w szpitalu. I no, pani marszałek nie idzie tam po to, żeby powiedzieć, że jest dramat, smutek i nostalgia. Przy okazji będziemy mówić, bo wpisuje się to w światowe obchody Dnia Chorych na AIDS. Więc nie będzie o tym mówić, że tutaj jest fatalnie, tylko wręcz przeciwnie, będzie pokazywać, jak sądzę, że da się coś zrobić dla tego jakże ważnego oddziału.
Tak, to bardzo dobrze, tylko oddział jest jednym z elementem. Ale pamiętajmy o tym, że już ten szpital nazywa się szpitalem klinicznym, a to niestety zobowiązuje. I tutaj trzeba niestety bardzo potężnych ruchów kadrowych, bardzo potężnych ruchów finansowych.
Panie doktorze, że się tak wyrażę, bo jest pan lekarzem. A może jest trochę tak jak z Polską. 25 lat mamy i nie dało się jeszcze wszystkiego zrobić i dogonić Zachodu. Szpital kliniczny mamy od kiedy? Kilka miesięcy, tak?
Ale formalnie dlatego i to jest zielone światło do działalności, dla działalności polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby wzmocnić tę instytucję, a najlepiej jak ona byłaby już instytucją podległą Ministerstwu Zdrowia i finansowana w sposób właściwy, żebyśmy tutaj na szczeblu, żeby ten szpital uniwersytecki był poniekąd już w jakimś sensie własnością uniwersytetu, żeby samorząd naprawdę nie borykał się z tak dużymi problemami, wyzwaniami.
A może politycy z Warszawy, że jeszcze raz się tak wyrażę, jeszcze nie dojrzeli takich problemów. Na razie zajmowali się, jak niektórzy twierdzą bardzo mocno i wyraźnie, rzeczami fundamentalnymi dla funkcjonowania państwa, obywateli. Weźmy to 500+ i jego ogromny sukces.
Ale nasi politycy...
Ale może jeszcze się nie sfokusowali po prostu na to, co dzieje się w Lubuskim, ze szpitalem klinicznym,
rolą
czy jakimś innym.
Establishmentu PiS-u jest to, żeby skupić uwagę i ten okres ich rządów spowodował to, żeby wzmocnić poszczególne instytucje Zielonej Góry i regionu. I tego oczekujemy.
No w regionie ma być lepiej z jednym szpitalem, przynajmniej tak było mówione. Szpital fatalny w Krośnie, z całymi tymi swoimi perturbacjami, które się tam wydarzyły, ale w którymś momencie no, było jasno powiedziane, że być może teraz będzie minister obrony w tej sprawie interweniował.
No, mówi się o włączeniu szpitala z Krośnińskiego w struktury albo w 105, z tego co wiem. Zresztą w Żary 105, zresztą poniekąd też dobry, renomowany
to
szpital
gdzie
w regionu.
Gdzie
ale to nie jest istotne. Tak samo w Żaganiu szpital żegański jest pod jurysdykcją szpitala żarskiego 105. Więc jeżeli administracja i czapa obsługująca i ten wspólny budżet, który będzie funkcjonował, to jest świetna formuła, że mają mini sieć szpitali i mogą fantastycznie zabezpieczać.
Czyli jednak widać te szpitale w Lubuskim z perspektywy Warszawy. Może jeszcze nie zauważono klinicznego.
No tak, ale mówmy też o jednostkach mega i strategicznych. To jest jednostka, te szpitale ministerialne, kliniczne, one są bardzo ważne i fajnie, żeby było to wpisane nie tylko w sposób teoretyczny, ale praktyczny, czyli jednostka podległa ministerstwu, jednostka uniwersytetu i mamy szansę na prawdziwy szpital kliniczny. Nie sądzę, że w długiej falowej polityce ten szpital będzie miał tak dobrą prasę, to już nie o tym mówię, ale dobre układy w samorządzie województwa. Wystarczy jakakolwiek zmiana polityczna. Powiem nawet z doświadczenia, z przesunięciem, już nie mówiłem politycznym, a geograficznym, czyli na północ województwa, to przychylność, załóżmy, polityków z północy nie musi być koniecznie tak fantastyczna, jak teraz dla szpitala. I to wszystko może się zmienić. Chodzi o to, żeby odciąć ten szpital od polityków i od tych, powiedzmy, przepychanek w województwie.
Jak gdyby udało wam się działać wspólnie, byłoby idealnie, ale ja osobiście w powodzenie tego rodzaju.
Ale wspólnie to znaczy...
Wspólnie, ponad podziałem politycznym. Jedni mówią, wskazują, inni pomagają.
Ale
mówimy,
jestem
robimy to,
ja naprawdę uważam,
wierzę,
że się uda. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja naprawdę uważam, że dobro mieszkańców jest dobrem naczelnym i nie sądzę, żeby ktoś odmrażał nas złość uszy mamie. Mamy zadania, realizujmy, władza się zmienia, a te rzeczy, które zostaną stworzone, to zostaną tutaj na lata.
I tu powinna funkcjonować ta maksyma. Po pierwsze, nie szkodzić.
Pilną
i gdyby mocne, wszyscy ją znali i pamiętali, to byłoby idealnie. Robert Sapa, szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję państwu, dziękuję pani, panu redaktorowi. Miłego dnia, chociaż deszczowy, ale żeby był wesoły.
Dziękuję.